punktu 5. porządku obrady jest podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji w Łodzi informacji o kandydatach na ławniki. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem został Wysokiej Radzie przedłożony. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań, panów radnych pragnie zabrać głos w dyskusji nad przedłożonym projektem uchwały? Nikt się nie zgłasza do dyskusji. Proszę wiceprzewodniczącego Franciszka Dmina o odczytanie projektu uchwały.
Uchwała nr 52/496/18 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji w Łodzi informacji o kandydatach na ławników. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 162 paragraf 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych uchwala się, co następuje.
Dziękuję. Pełny tekst uchwały państwo radni mają przed sobą. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? W głosowaniu udział wzięło 18 radnych. 18 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wobec powyższego stwierdzam, że Rada Miejska uchwałę podjęła. Zamykam ten punkt porządku obrad i przechodzimy do rozpatrzenia punktu 6. W porządku to jest podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Wieluń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem państwo radni otrzymali wraz z materiałami na dzisiejszą sesję. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. Czy ktoś z pań, panów radnych pragnie zabrać głos w dyskusji nad przedłożonym projektem uchwały? Nikt się nie zgłasza. Proszę wiceprzewodniczącego Franciszka Dudynę o czytanie projektu uchwały.
Uchwała nr 52/497/18 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie podziału gminy Wieluń na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numeru oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Na podstawie artykułu 12 ustęp 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, artykułu 417, artykułu 419 paragraf 1, 2, 4 oraz 420 paragraf 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy, artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym na wniosek burmistrza Wielunia uchwala się, co następuje.
Dziękuję. Pełny tekst uchwały państwo radni mają przed sobą. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? 20 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Obecnych na sali obrad jest 20 radnych, a zatem stwierdzam, że Rada Miejska jednogłośnie uchwałę podjęła. Zamykam ten punkt porządku obrad i przechodzimy do rozpatrzenia punktu 7 porządku. To jest podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Wieluń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem otrzymali wszyscy radni. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisja Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały. Czy ktoś z pań i panów radnych pragnie zabrać głos w dyskusji? Zgłasza się pan radny Janusz Ciosek. Czy ktoś jeszcze będzie zabierał głos w dyskusji? Na razie nikt się nie zgłasza. Lista mówców pozostaje otwarta. Proszę o zabranie głosu pana radnego Janusza Cioska.
Chciałbym tylko zabrać głos, ale w sprawie technicznej, bo ustalone są siedziby obwodowej komisji wyborczej. Ale z tego, co wynika w tej chwili, że właśnie gdybyśmy mówili na temat jawności i konstytucyjnej poprzedniej uchwale, to w tej chwili wynika tak samo i są duże problemy, jeżeli chodzi o tajność wyborów konstytucyjnych. Konstytucja w Radzie mówi, że wybory są tajne. I zastanawiają się w tej chwili komisarze, jak zrobić, jak w tych komisjach, w tych siedzibach powodowej komisji ustawić kamerę. Z uwagi na to, że tak, to jest bardzo istotne. Ten, który będzie miał kamerę jakimiś zaplecami, czy urnie wyborczej, czy tam jak będzie pisał, to po prostu ta tajność konstytucyjna zostanie zachwiana. W tej chwili Fundacja Batorego też zgłasza pretensje do tych kamer w siedzibach wyborczych, jednocześnie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak to będzie wyglądać? Jest to sprawa dosyć poważna. Wybory są, można powiedzieć, za pół roku. Wyliczył komisarz wyborczy, że 28 tysięcy kamer jest potrzebnych w lokalach wyborczych i będzie to kosztować około 300 milionów. Zastanawiam się teraz, czy to pójdzie znów i drogą jednego przetargu i zrobi to jedna firma na całą Polskę, czy będą to kamery kupowane przez Urząd Miejski. Dlatego tu zgłaszam taką sprawę techniczną do urzędu, do pana burmistrza, żeby odpowiednio się sprawą zajął, żeby przykładowo, jeżeli mamy dzisiaj nawet te urny wyborcze przezroczyste, to żeby ta tajność wyborów była zachowana. Dziękuję.
Dziękuję. Zwracam tylko uwagę panu radnemu, że to nie jest przedmiotem obrad. Sprawa technicznego przygotowania lokali i przeprowadzenia wyborów nie należy tutaj do Rady Miejskiej i nie jest przedmiotem tej uchwały. Uchwała tylko określa podział gminy na obwody głosowania i siedziby tych obwodów głosowania. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę. Ponownie zabierze głos pan radny Janusz Ciosek.
Są ustalone siedziby w lokali wyborczych. Jest istotne nie tylko ten obiekt, gdzie się ten lokal znajduje, ale właściwie jak ma być wyposażony i tą rzecz ważną.
Ale uchwała Rady tego nie określa i to nie jest przedmiotem uchwały.
Komisja wyborcza.
Pewnie jakiś wniosku takiego, żeby się ten urząd konkretnie zajął, żeby tajność konstytucyjna była zachowana. Bo jednocześnie tak samo jest. Jeżeli z monitoringiem, pierwsze poruszałem właśnie za kadencji pana Majka, żeby kamery nie sięgały za daleko, nie zaglądały do okna, bo pewne rzeczy są, które są jawne, to niestety są tajne. I od tej cały czas o tej tajności, jawności tutaj mówimy i będę to też tak samo poruszał, mimo że tego nie jest nie napisane, bo wy sami to tworzycie.
Panie radny, tutaj już jest Państwowa Komisja Wyborcza, Krajowe Biuro Wyborcze oraz komisarze, którzy są powołani, oni będą czuwać nad poprawnością, prawidłowością przeprowadzenia tych wyborów zgodnie z kodeksem wyborczym. Więcej pytań w dyskusji nad przedłożonym projektem uchwały nie ma. W związku z powyższym dyskusja zostaje zamknięta. Proszę wiceprzewodniczącego Franciszka Brynę o odczytanie projektu uchwały.
Uchwała nr 52 łamane przez 498 łamane przez 18 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie podziału gminy Wieluń na stałe obwody głosowania, ustalanie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie artykułu 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych oraz artykułu 12, paragraf 2, 3, 11 i 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy, artykuł 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym na wniosek burmistrza Wielunia uchwala się co następuje.
Dziękuję bardzo. Pełny tekst uchwały Państwo radni mają przed sobą. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pani i Panów radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? 4, 6, 7, 8, 9, 19 radnych głosowało za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 19 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wobec powyższego stwierdzam, że Rada Miejska uchwałę podjęła. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 8 porządku. To jest podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Państwo radni otrzymali. Komisja budżetowo-gospodarcza Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Pań, Panów radnych pragnie zabrać głos w dyskusji? Nikt się nie zgłasza. Wobec powyższego proszę wiceprzewodniczącego Franciszka Wydynę o odczytanie projektu uchwały.
Uchwała nr 52 łamane przez 499 łamane przez 18 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zawarcia umów dzierżawy. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litery A ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 13 ust. 1, artykułu 23 ust. 1 punkt 7a oraz artykułu 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami uchwala się co następuje.
Dziękuję. Pełny tekst uchwały Państwo radni mają przed sobą. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? 20 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Obecnych na sali obrad jest 20 radnych, a zatem stwierdzam, że Rada Miejska jednogłośnie uchwałę podjęła. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 9 porządku obrad, to jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 46 łamane przez 441 łamane przez 17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej nr 2 imienia Henryka Sienkiewicza w Wieluniu w 8-letnią szkołę podstawową nr 2 imienia Henryka Sienkiewicza w Wieluniu. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Państwo radni otrzymali. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Pań, Panów radnych pragnie zabrać głos w dyskusji? Nikt się nie zgłasza. Proszę wiceprzewodniczącego Franciszka Wydynę o odczytanie projektu uchwały.
Uchwała nr 52 łamane przez 500 łamane przez 18 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 22 marca 2018 roku. Zmieniająca uchwałę nr 46 łamane przez 441 łamane przez 17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej nr 2 imieniem Henryka Sienkiewicza w Wieluniu na 8-letnią szkołę podstawową nr 2 imieniem Henryka Sienkiewicza w Wieluniu. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 117 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe w związku z artykułem 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe uchwala się co następuje.
Dziękuję. Pełny tekst uchwały Państwo radni mają przed sobą. Przechodzimy do głosowania. Kto Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Osiemnastu radnych głosowało za podjęciem uchwały. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymuje od głosu? W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. 18 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Nikt nie był przeciwny. Zmniejszono się od głosu. Wobec powyższego stwierdzam, że Rada Miejska uchwałę podjęła. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 10 porządku obrad. To jest informacja burmistrza o nowej sieci komunikacji miejskiej na terenie gminy Wieluń. Czy pan burmistrz w tej chwili już taką informację może przedłożyć, czy tutaj pan przewodniczący sugerował, że przerwa jeszcze jest potrzebna?
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ponieważ pracownikiem merytorycznie odpowiedzialnym za komunikację był pan Bartosz Skupienia. On dzisiaj musiał być na badaniach w Częstochowie i wrócić dopiero około godziny 14. Czyli ja oczywiście mogę tej informacji udzielić, ale ona nie będzie na tyle precyzyjna, na ile pan Bartosz, który zarówno na podstawie studium transportowego te dane były, te kursy były wydarzone, a także w wyniku rozmów z operatorem, czyli z PKS-em, takie nie zostały zaproponowane. Ja mam w ogóle propozycję taką, ponieważ w momencie, w którym te propozycje tej komunikacji dotarły gdzieś też do Sołec, to zgłaszają się też sołtysi, no, bywają u mnie sołtysi, żeby też pewne modyfikacje w niektórych kursach były dokonane. Także no, to jest dokument, że tak powiem, to jest ten rozkład, to jest coś żywego, to jest coś co nie jest przyjmowane na wieki wieków, amen, tylko no, będzie, musi być dopasowane do potrzeb mieszkańców. My nie chcemy tutaj, broń Boże, powodować, żeby ktoś miał problem z dojazdem do pracy, z dojazdem do szkoły. Natomiast też te linie, które zostały zlikwidowane, one, te godziny, które zostały zlikwidowane, te kursy, one wynikają po prostu z tego, że w tych godzinach no, nie było obsady w autobusach. To jest na bazie zgromadzenia fizycznego przez pracowników, którzy jeździli w tych liniach przez kilka tygodni i po prostu liczyli ilość tych pasażerów, którzy poruszają się w tej komunikacji. Natomiast fakt jest też taki, że bezpłatna komunikacja powoduje, że to zainteresowanie komunikacją może być większe. W związku z czym rozważamy oczywiście to konsultacja, ale już poszczególnych sołeców, bo to nie o te linie chodzi. Te linie miejskie, one jeszcze bardzo kontrowersyjnie budzą jak linie podmiejskie. I tutaj rozważamy takie konsultacje jeszcze w poszczególnych sołectwach, żeby te linie po prostu dopasować do fizycznych potrzeb. Na przykład widzimy taką możliwość choćby przy linii A, która została zaproponowana tylko o godzinie 5.30 czy 6.25 tylko o 18 resady. No nic nie stoi na tyle, bo ona jednak się zaczynała w Rudzie bądź w Rybowicach, tak jak tutaj jest zrobione. Wyjdzie po prostu wcześniej. Nie? Także to pod uwagę bierzemy. No i będziemy chcieli to zmienić. Także ta informacja w tej chwili mówię, na tą chwilę taka jest propozycja, natomiast nie jest to dokument zamknięty, jest to dokument jak najbardziej otwarty. Też trzeba powiedzieć, że no w tych miejscowościach, w których nie było komunikacji miejskiej, czyli Sieniec, Głowiec, Gaszyn, Kadłub, Piaski, Wokrosy, Srebrnica, no tam gdzieś te linie, jeśli nie te pewne potrzeby mieszkańców zabezpieczają, aczkolwiek też jest tak, że tamte miejscowości no, chciałyby mieć tej komunikacji bardziej intensywnie nasycono. Oczywiście siłą rzeczy jest też niemożliwe, abyśmy co godzinę autobus kierowali na każdą nieruchomość. To jest fizycznie niemożliwe. Pomysł jest taki, ten generalny, żeby w godzinach porannych, czyli żeby były zabezpieczone dojazdy do szkół, do pracy na godzinę 6-7-8, no i później w godzinach popołudniowych, żeby ze szkół, z pracy tych ludzi można było z powrotem dowieźć do tych miejscowości, z których oni przyjechali. Także tyle mogę powiedzieć na chwilę obecną. Jak później pan Bartek wróci, to może jeszcze wolniej wnioskować temat może rozszerzyć, bo on fizycznie jeździł po prostu przez dwa tygodnie, jeździł każdą linią, kilka kursów odbył w godzinach, w godzinach różnych, w dni targowe, w dni nietargowe, kiedy była szkoła, kiedy były święta, także on tę pracę wykonał fizycznie. No i zapisywał wszystko, także pewne dane mamy też w PKS, także modyfikacje będą jeszcze w tej komunikacji, natomiast na jak głębokie to też w tej chwili nie jestem w stanie tego określić, bo musimy to skonsultować z mieszkańcami innych sołek, natomiast wiem, że w przypadku Rudy ta linia A, te poranne godziny będą po prostu rozszerzone, że one nie będzie wyjeżdżał autobus z Starych Zadów, tylko będzie wyjeżdżał z Rudy albo nawet z Rychłów. Także tyle mogę powiedzieć.
Dziękuję bardzo. Dyskusja w zakresie odbędzie. To jest ten temat i myślę, że tutaj wiele pytań, które za chwilę zostaną zadane, to wynika z tego, że ten rozkład jazdy już ukazał się w mediach. Mieszkańcy już mogą się zapoznawać z nowym rozkładem jazdy, z nową siecią, bo część linii zostało jakby, zostały linie skrócone, zostały również wydłużone i powstały nowe linie. Również jakby rozkład, który został przedstawiony już do opinii publicznej jako obowiązujący od 1 kwietnia. Jest kilka takich kursów w ciągu dnia, które no, akurat będą powodowały, że zarówno uczeń nie zdąży do szkoły, jak również i pracownik nie zdąży do pracy. Bo na przykład ta linia E, która została utworzona Wieluń Kadłub przez Gaszyn, ona oczywiście bardzo dobrze, że na wniosek mieszkańców Gaszyna i Kadłuba została utworzona. Natomiast jest drugi autobus, który przyjeżdża, tak, czyli z Kadłuba wyjeżdża i dojeżdża do Wielunia o godzinie 8 jest na placu Legionu. I teraz uczniowie, którzy dojeżdżają do szkół średnich bądź gimnazjów, które jeszcze będą przez rok, więc autobus przyjedzie za 10:08, gdyby była możliwość, bo tu są te takie techniczne, korekcyjne, sam kurs jak najbardziej, tylko żeby po prostu ten autobus z Wielunia jadąc do Kadłuba powiedzmy wyjechał powiedzmy 10 minut wcześniej i później z Kadłuba jak będzie ruszał też 10 minut wcześniej, żeby autobus na placu Legionu był za 10:08. To jeszcze te 10 minut mają ci uczniowie, żeby no, dostać się do szkoły. To takie na pewno uwagi są, no szkoda może, że już jak ukazał się ten nowy rozkład, że może przed jakby już publikacją tego rozkładu no nie było takiego konsultacji, nie wiem, czy z sołtysami, czy dyrektorami szkół, żeby tutaj no idealnie no tak dobrać godziny, żeby cel, któremu służy ten kurs, bo jak tu pan burmistrz mówił, zresztą słusznie, ja podzielam ten pogląd, że chodzi o to, żeby przede wszystkim uczniowie i mieszkańcy mogli dojechać do pracy i do szkół. I chodzi o to, żeby o godzinie tam 13, 14 i po 15, żeby mogli wrócić z pracy, ze szkół, komunikacją miejską do swoich domów. Także tutaj ja na przykład mam taką uwagę, że ten jeden kurs po prostu jest, zarówno ten wcześniejszy, on jest chyba 6:50 dopiero sam autobus dojeżdża do Wielunia z Kadłuba, czyli praktycznie ci, którzy pracują wszyscy na szybą, no to już no jednak braknie te 10 minut, no i na 8 do szkół, no to dojeżdża równo o 8, czyli no to ten uczeń te 50 minut się spóźni, plus tam przebranie się, no to też to jest kwestia 10 minut, myślę, że to jest panie burmistrzu technicznie do zweryfikowania, być może jeszcze przed tym pierwszym, tak gdzieś, ale no to już jest sprawa tych urzędów. Kto z państwa pragnie zabrać głos? Zgłaszają się pan radny Mieczysław Majker, pan radny Jan Janik, pan radny Jan Kępiński, pan radny Grzegorz Kucharski, pan radny Wojciech Psuja. Pan radny Franciszek Dydyna i pan radny Czesław Korpa. Lista mówców pozostaje otwarta. Proszę o zabranie głosu pana radnego Mieczysława Majchela.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado. Tutaj już było to podkreślane. Również raz określić o słuszności decyzji, jeżeli chodzi o wprowadzenie tej bezpłatnej komunikacji miejskiej. Słyszymy wszyscy ze strony naszych mieszkańców gminy, że decyzja była słuszna. Zauważają mieszkańcy, że zainteresowanie komunikacją miejską zdecydowanie wzrosło i to się chwali i to powinniśmy sobie jako rada uczynić duży plus, wielki plus. I bardzo słusznie, panie burmistrzu, że idzie pan w kierunku, aby rozszerzyć te linie do wiosek i nie tylko na linie, które będą się cieszyć, miejmy nadzieję, popularnością i będzie faktycznie tam, będą korzystać z tego mieszkańcy, a nie będzie przewożony, jak to się mówi kolokwialnie, wiatr. Powietrze, żeby tam wozić. I oczywiście jesteśmy za tym, żeby te nierentowne linie, na których faktycznie nie ma, bo są od czasu do czasu sporadycznie chętni do tej jazdy, taką komunikację miejską, że należy likwidować. Ale po informacji o tej, że od 1 kwietnia zmienia się rozkład jazdy, że likwiduje się niektóre linie, że zmienia się zakres tych linii, no do nas, ale nie tylko, docierały i docierają nadal informacje, no też takie często oburzenie ze strony mieszkańców. Ja chciałem tu zwrócić uwagę na jeden przypadek szczególny. To jest chyba linia A. Ona kiedyś kończyła się na ulicy Kolejowej przy dworcu PKP, prawda? I była często korzystali z tej linii ci mieszkańcy, którzy chcieli dotrzeć do przychodni, które są przy Gugilu i przychodni przy ulicy Kolejowej. No niestety ta linia urywa się teraz na ulicy Wojska Polskiego i koniec. I trzeba maszerować na piechotę lub korzystać z innych środków komunikacji. Dlatego też to już taka uwaga, ale tutaj myślę, że i gdybyśmy zapytali radnych, jakie informacje w jakim zakresie docierają do nich i również i od osób siedzących tam z tyłu, gości na dzisiejszej sesji, również byśmy usłyszeli, że są pewne linie, których likwidacja przysporzyła co niektórym dużo problemów, będzie przysparzała dużo problemów i kłopotów. I myślę, że te wszystkie uwagi trzeba byłoby wziąć pod uwagę. Jest jeszcze już niewiele czasu, bo tydzień czasu. Ja bym proponował, żeby jak najszybciej właśnie zebrać, nawet chociażby korzystając z tej sesji, zebrać te już takie informacje i przysiąść i jeszcze raz to przeanalizować i spróbować dokonać pewnych poprawek. Jeżeli można, jest u nas Komisja Prawa i Porządku, której przewodniczy pan Roman Rosiński. Gdyby ktoś, czy pan przewodniczący, czy ktoś z komisji właśnie jakby uczestniczył w pracy tego zespołu, który by nad tym pracował, nad tymi poprawkami w tym rozkładzie jazdy, myślę, że byłby to taki dobry, pozytywny akcent. Także bardzo bym prosił, żeby to jeszcze raz przeanalizować, wziąć pod uwagę wszystkie głosy i jeżeli one są faktycznie słuszne, jest podstawa do tego, należy je uwzględnić tym nowym rozkładzie. Nawet gdyby to miało być niekoniecznie 1 kwietnia, bo może być do 10 kwietnia czy od 15 kwietnia, prawda, to się już nic nie stanie, jeżeli przesunięty zostanie ten termin. Ale zrobić to dobrze i nie rodząc jakichś niepotrzebnych konfliktów. Także to jest ta uwaga. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę pana radnego Jana Janika.
Dziękuję panie przewodniczący, panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowna rado. Myślę, że powinniśmy może zaprzestać nawet dyskusji dzisiaj nad tym tematem, dlatego że potrzebny by nam był stary rozkład jazdy, nowy rozkład jazdy, dlatego że o tym nowym rozkładzie dowiedzieliśmy się stosunkowo niedawno. Ja już miałem 3 telefony, że coś tam w tym rozkładzie nie gra, nie ma połączeń, nie ma powrotu po pracy, czyli myślę, że powinniśmy chyba zająć się na razie, czy na komisji, dopracowaniem tego tematu. Jeżeli będzie taka konieczność opóźnienia wdrożenia od 1 kwietnia, nawet przesunięcia na późniejszy termin, a wprowadzić rzeczywiście ten rozkład logiczny, rozsądny, tak żeby po prostu nie wzbudzać kontrowersji społeczeństwa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę pana radnego Jana Kępińskiego.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowna rada, mieli goście. W poprzedniej kadencji, to znaczy poprzedniej. Za czasów burmistrza, jak tutaj mówiłem, byłem w tym zespole, który również opracował, to znaczy przyczyniał się do opracowania rozkładu komunikacji miejskiej. Wtedy to myśmy wnioskowali, tak też zostało. Popieram tutaj pana Marysela i kolegę Janka, żeby odłożyć to w czasie realizacji tego nowego rozkładu jazdy. I co myśmy tam wnioskowali, i to zostało to przyjęte, żeby skonsultować to z sołtysami, oni tylko mądrością, wiedzą, dalej i ze szkołami. To wszystko zebrać, bo to jest po prostu niemożliwe, żeby każdemu można było dowodzić. To jest niemożliwe, absolutnie, żeby powrócić z pracy, bo mi wtedy pasuje, prawda, żeby wrócić ze szkoły, a to spadać. Ale zajęć w szkole są różne. Jedni kończą po 3 lekcjach, inni po 5 lekcjach, inni po 8, inni po 8. To jest po prostu niemożliwe. Stąd też najpierw zróbmy tę konsultację dopiero, a nie teraz, jak proponujemy, że ja już odczytałem w internecie, jak tam są zmiany dokonane. Musimy się oprzeć o informacje środowiska. Są tu przewodniczący. Tak. I to wtedy. W tej chwili nie ma sensu absolutnie, żebyśmy dalej prowadzili dyskusję na ten temat. To jest takie niewniosek.
Dziękuję bardzo. Czy to jest pana formalny wniosek o zamknięcie dyskusji? Formalny wniosek o zamknięcie dyskusji, tak? Dziękuję bardzo. Jest wniosek formalny zgłoszony przez pana radnego Jana Kępińskiego o zamknięcie dyskusji. Wniosek zostanie. Czy jest głos przeciwny? Jest tutaj, proszę bardzo, pan radny Wojciech Psuja.
Ja staram wniosek o podtrzymanie dyskusji.
Dobrze. Wobec powyższego jest głos przeciwny. Wobec powyższego poddaję pod głosowanie wniosek formalny pana radnego Jana Kępińskiego o zamknięcie dyskusji. Kto z pani panów radnych jest za zamknięciem dyskusji? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Jeden. Jeden, dwa, trzy. Trzy głosy są za. Kto jest przeciwny? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście czy dwanaście? Kto się wstrzymuje od głosu? Raz, dwa, trzy. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych, 3 radnych było za wnioskiem, 12 radnych było przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Wobec powyższego stwierdzam, że wniosek został odrzucony. Kontynuujemy dyskusję. O zabranie głosu proszę pana radnego Grzegorza Kucharskiego.
Dziękuję panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado, szanowni państwo. Jeśli składa jakikolwiek wniosek, panie radny Janku, to składać wniosek ewentualnie po wysłuchaniu pana burmistrza o odstąpienie od tej decyzji dotyczącego rozkładu, który ma obowiązywać od 1 kwietnia. Ja oczywiście po wysłuchaniu pana burmistrza, jeśli dąży do tego 1 kwietnia, to musi poprawić. Jeśli to zadeklaruje, że zostaną właśnie wysłuchani, tak jak pan radny powiedział, są wysłuchane poszczególne sołectwa. Dopasujemy to do zakładów pracy, rzeczywiście do godzin pracy tych zakładów, do szkół. Ale jeśli pan burmistrz zadeklaruje, że zrobi to do 1 kwietnia, to ja nie składam wniosku o jak gdyby zdjęcie tej decyzji, o usunięcie tej decyzji, po prostu pozostanie przy obecnym planie. Jeśli natomiast będzie tak, że no, będziemy mieli się trzymać tego nowego rozkładu, to tak jak było powiedziane, to jest no, fatalna sprawa, bo o czym wspominał pan radny Majchel. Ja miałem dziesiątki w ciągu tych paru dni telefonów dotyczących właśnie ulicy Kolejowej. To nie tylko przychodnia lekarzy, wspomniał pan radny, ale wiemy, że tam jest zakład leczarski. I wiemy, jak dużo osób dojeżdża, rzeczywiście korzysta z tego, że to też pochwała dla nas wszystkich rzeczywiście. Jeszcze raz, że przyjęliśmy tą bezpłatną komunikację, bo naprawdę sporo ludzi decyduje się dzisiaj na wyjeżdżanie do pracy właśnie komunikacją miejską. Ale to również w perspektywie czasu, drodzy państwo, otwarcie kolejnego obiektu należącego do Bielińskiego Domu Kultury, bo przecież mamy w planie, w perspektywie otwarcie tego budynku dworca PKP, prawda? I myślę, że to dla osób starszych, dla młodzieży, dla wszystkich, dla mnie straszna ta decyzja była, jeśli chodzi o ulicę Kolejową. Dzisiaj pan burmistrz mówi, i to też no właśnie wyleje po raz kolejny za państwem ten żal taki, że pan burmistrz mówi, że to pomysł, ale tak naprawdę to już jest przecież decyzja, prawda? Że w zasadzie nie wiemy, jak to się ją traktować. I z drugiej strony pan burmistrz mówi tak, to niby oparte jest to ten nowy rozkład na studium transportu. Ja to dzisiaj przypominam, nie widziałem, nie wiem, może państwo widzieliście to studium transportu. Nie. Z drugiej strony pan burmistrz dzisiaj znowu mówi, że to jest oparte na analizie, której dokonywał jeżdżący przez 2 tygodnie jeden pracownik urzędu. Nie wiem, jaka jest prawda, czy studium transportu, czy ten jeden pracownik. Dlatego zachęcam panie burmistrzu, tak jak już wielokrotnie również na komisjach, do tego dialogu, do tej współpracy również z nami i skorzystania z tej oferty, żebyśmy wszyscy uczestniczyli. No jak widać w ważkich sprawach dla wszystkich mieszkańców. Dziękuję.
Dziękuję. Zabranie głosu proszę pana radnego Wojciecha Psuje.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowna rada, szanowni goście. Ja stwierdzam tak, że te 300 tysięcy wydane na stronę transportu, one po prostu zostały wydane błotowo, ponieważ musi pracownik 10-2 tygodnie autobusem liczyć mieszkańców i wyjeździć. No to jest dla mnie potwierdzenie tego, co już od 3 czasu mówił. Jednocześnie panie burmistrzu, otrzymałem od pana odpowiedź na informację dotyczącą przetargu na komunikację miejską. Chciałem usłyszeć panie burmistrzu, jak długo jeszcze potrwają prace prawników nad ogłoszeniem przetargu, szczerze, jak długo będą sprawdzać ten przetarg, czy też treść tego przetargu. Przypomnę panu, że od września pan konsultuje ten przetarg z prawnikami i już minęło ubiegłego roku oczywiście, minęło już 7 miesięcy, płacimy naprawdę potężne pieniądze na firmę z Wrocławia i jakby nie przynosi nam to zamierzonych efektów. Także panie burmistrzu, kiedy będzie ogłoszony przetarg na komunikację miejską? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zabranie głosu proszę radnego Franciszka Budynę.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rada, szanowni goście. Ja z wieloma tu wypowiedziami moich kolegów się utożsamiam i zgadzam, ale chciałbym tylko, żeby jeśli ten tydzień zdążymy te sprawy skonsultować, to żebyśmy się spotkali, zainteresowani, otrzymali materiały, odpowiednie rozkłady jazdy, żebyśmy to pozmieniali, a jeśli nie, to po prostu jeździć jeszcze z 2 tygodnie według starej komunikacji, a te rzeczy dopracować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. zabrania głosu proszę pana radnego Czesława Korbala. Proszę pana radnego Janusza Cioska.
Chciałbym podsumować tę dyskusję, bo wydaje mi się, że zaczynamy tak się komunikację dopiero tworzyli, a właściwie ona funkcjonowała, tylko została zrobiona bezpłatnie. I dlatego ten proces rzeczy faktycznie się tutaj rozkręcił i dlatego moim zdaniem było, jeżeli te autobusy były w sygnały wcześniej, jeździły puste, nie było zapotrzebowania, bo tam symboliczna strukturka. Tak ta komunikacja była, jak to się mówi, już bezpłatna, a zrobiliśmy ogólnie bezpłatną, to powinniśmy bazować na tym rozkładzie jazdy, który jest. I wprowadzanie było na szybko tej komunikacji bezpłatnej, co były nawet tu głosy niektórych radnych, żeby jednak te konsultacje były, co spowoduje właśnie Radę Gajnika, że zaczną się roszczenia z poszczególnych sobot. No i w tej chwili wychodzi tak, że jak się patrzy generalnie na budżet, ile w takim razie po tych wszystkich poprawach, po nowym rozkładzie jazdy, który miałby być wprowadzony od 1 kwietnia, ile to będzie kosztować? Jaki jest wzrost w stosunku do zaplanowego budżetu na ten rok, który był praktycznie już budżet zaklepany przez Radę? Nikt nie wnosi wtedy, że do komunikacji, którą wprowadzamy bezpłatną, należy założyć, że trzeba wypłacić 200 czy 100 tysięcy złotych przykładowo. Dlatego w tym sensie bym tu patrzył, bo no każdy może powiedzieć, że tam gdzieś nie dojechało do tego, ja akurat może sam z kolejowej i też bym chciał akurat do tej przewodni tam jeździć autobusem, ale ja niestety wsiadam w samochód prywatny i jeżdżę prywatnie. Niektórzy są głosy tak samo, że chcieliby jednak faktycznie tej parkowania bezpłatne. Dlaczego w tej chwili jedni dostali coś, a drudzy nie? Niech to pokrywa właściwie koszty. Ktoś musi za to zapłacić. Skąd te pieniądze i urząd, czy burmistrz, czy rada ma wziąć w takim układzie, bo będzie zatwierdzać ewentualnie w następnym roku i realizację planu i finansowego i realizacji budżetu na ten rok 2018. W danym momencie, kiedy planujemy jeszcze inne wydatki, jak na przykład z tego pochodzi o wysypisko, i następne są wyższe, coraz wyższe koszty utrzymania, jak to się mówi, i majątku gminy, no w tej chwili roszczenia o zwiększenie przystanku do danej miejscowości, i zwiększenia, i jak ty mówimy, jak mówiłem to wcześniej, że każdy będzie chciał, żeby tych kursów było jak najwięcej, bo nawet tam jedna osoba będzie jechała, ale ja to chcę, bo jest bezpłatny i mi się to należy. No dlatego wydaje mi się, że w ogóle nie powinniśmy zmieniać tego rozkładu jazdy, zostawić tak jest, zapytać się ewentualnie i komunikacji miejskiej, którą prowadzi dalszy PKS, bo może to liczyć, jak jest, są, ile musi prowadzić autobusów. Żeby dodatkowo, żeby zwiększyć te kursy, żeby zabezpieczyć wszystkie potrzeby mieszkańców, nie tylko to radni nic nie ustalą na komisjach, bo jeden do radnego zadzwonił, drugi do radnego nie zadzwonił, każdy miał swoje potrzeby, jak była prowadzona komunikacja miejska. Generalnie patrzyliśmy na te duże zakłady i żeby obsłużyły te duże zakłady, Nie liczyliśmy się też specjalnie, żeby bilety były za drogie, to znaczy liczyliśmy się z kosztami, żeby nie były za drogie, pod pierwszym, jak to się mówi, tych, co jeżdżą, ale nie było mowy też o tej bezpłatnej komunikacji. Czy to jest prowadzone? Jest prowadzone, no trzeba po roztropnie teraz bardzo delikatnie to zrobić, dobrze, że rzeczywiście na tej, no, możemy o tym rozmawiać, bo jest jeszcze faktycznie czas, bo jakby to rozkład jazdy został zmieniony i będzie zmieniony, bo jeszcze takie usłyszenie już poszło, no to może mówić faktycznie, że tego braknie tych pieniędzy w budżecie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu radnemu. Zgłaszają się jeszcze pan radny Roman Grosiński. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chce zabrać głos? Zanim udzielę głosu panu radnemu Romanowi Grosińskiemu i za chwilę również głos zabierze pan burmistrz Paweł Kasa. Ja myślę, proszę państwa, że informacja już do mieszkańców poszła. Tak? Mieszkańcy już informacje powzięli. Ona w mediach społecznościowych, jak również w mediach, ona normalnie już funkcjonuje. I wydaje się, że dzisiaj powinniśmy przede wszystkim zgłosić jakby uwagi do nowego rozkładu jazdy autobusów, do nowej sieci. Jest jeszcze 6 dni roboczych, czyli jest jutro piątek i cały przyszły tydzień. Może tutaj przyjąć rozwiązanie, aby tutaj każdy, jak z nas reprezentuje poszczególne miejscowości, poszczególne osiedla i teren, jakiś określony teren naszej gminy, żeby jeszcze powiedzmy do poniedziałku zgłaszać jakieś uwagi. Ten przedstawiony rozkład jazdy, on powinien 1 kwietnia zafunkcjonować, ale jest jeszcze kilka dni roboczych, żeby tam, gdzie ta linia została, na przykład miejscowość Ruda, skrócona, czy linia autobusowa na ulicę Kolejową skrócona, żeby to jeszcze tutaj przeanalizować i myślę, że w poniedziałek tak jakby ostateczna decyzja mogłaby być podjęta i podane do publicznej wiadomości, że linia A, czy linia F, czy linia B po prostu zostaje wydłużona, a powiedzmy godzina odjazdu autobusu z uwagi na to, żeby zarówno pracownicy, czy jak i uczniowie zdążyli na tą godzinę 7 czy 8 do szkół czy lokalów pracy, to myślę, że to już są takie sprawy techniczne. Natomiast zmiana znów zaś, czy odwołanie tej decyzji, tej informacji publicznej, która została przez urząd podana, no na pewno zostanie odebrana znów jako coś niezrozumiałego, tak, że została dana decyzja i jej nie ma. Myślę, że tu wszyscy, jak jesteśmy, wiemy, że rozkłady jazdy, czy to jest komunikacji miejskiej, czy PKS, czy PKP, one cały czas ewoluują, tak? Cały czas jakby potrzeby mieszkańców, one się zmieniają i przedłużenie linii o 3 km, czy zmiana godziny odjazdu o 10 minut, czy 15 minut wcześniej, jest to technicznie do zrobienia i to pan burmistrz wraz ze służbami, pracownikami urzędu nie będzie problemu, żeby to prowadzić. Kwestia jest tylko taka, aby dzisiaj powiedzieć, jakie są najistotniejsze tutaj propozycje ze strony mieszkańców zmian, żeby coś przywrócić i ewentualnie, jeżeli ktoś z państwa ma już taką wiedzę, że ta czy ta godzina odjazdu jest no, niewłaściwa, bo uczeń nie zdąży, przyjeżdżając do miasta 5 po 8, no nie zdąży na zajęcia, które zaczynają się o godzinie 8. Bardzo proszę o zabranie głosu pana radnego Romana Grosińskiego i za chwilę pan burmistrz. Proszę bardzo.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja proszę tutaj pana głos natomiast ze swojej strony, czyli dotyczy mnie tego, że i to wcześniej też burmistrz powiedział, że to będzie w jakiś sposób się no, trzeba będzie przystosować do rzeczywistości, która w niej będzie. Natomiast ze swojej strony jako przewodniczący Komisji Prawa i Porządku Publicznego mogę zapewnić, że komisja musi się nad tym pochylić. Rzeczywiście, bo trzeba rozważyć te dane, które będą przyjęte, trasy, które będą przyjęte, czy przyjęcie w ogóle tras, jakiekolwiek zmiany. Natomiast uważam, że no, nie tylko radni komisji, ale i wiele osób, że możemy taką taką decyzję podjąć na dość dużym spotkaniu radnych, na przykład tutaj, gdzie będziemy mieli rozgrzewane już trasy, które będą przyjęte i możliwości firmy, czyli jednych zatrudnionych kierowców i jakie będzie miało możliwości. Trzeba będzie to jakoś wyważyć i wtedy podjąć decyzję. Oczywiście uważam, ministro, podkreślam, że decyzja o prowadzeniu komunikacji bezpłatnej jest jak najbardziej zasadna. Co pozwoli na to, że ludzie będą chętni pracowni podróżować za terminie stawnej i nie tylko bo i przyczyni się to, co będą widzieć w czasie przy prowadzeniu usług elektrycznych to wyżej rozwiązku na ochronę środowiska.
Dziękuję. Jeszcze zgłasza się pani radna Marta Feus Grzelak. Czy ktoś jeszcze z państwa będzie chciał zabrać głos? Nie ma to jak jeszcze pan Ciosek, pan radny Katan też nie?
Nie.
To bardzo proszę pani radna Marta Feus Grzelak, następnie radny Janusz Ciosek i na końcu już pan burmistrz Paweł Okrasa. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Janusz Ciosek.
Chciałbym tylko dodać, bo bezpłatna komunikacja była też w jakimś stopniu wprowadzona, żeby właśnie była ochrona środowiska i czy taką analizę urząd prowadzi, ile ludzi się przesiadło do tych autobusów, samochodów prywatnych. Znaczy, w ogóle takie będzie tego, to jest 3 miesiące dopiero akurat tej bezpłatnej komunikacji.
Ale wsiadają ludzie.
Oprócz tych kosztów, które gmina musi ponieść dodatkowo za zwiększone ilość kursów. Zwiększono tylko kursów właściwie to, bo trzeba autobusów, kierowców do tej zatrudnienia akurat PKS-u. I to mówię, PKS powinien być w tej chwili, że jest tym głównym przewoźnikiem, on powinien to uwzględnić i powinien już mieć w swoich kalkulacjach, ile osób powinien zatrudnić do obsługi tych. Jakie będą koszty dla gminy, jak przedstawił pierwsze rachunki. Jeszcze właśnie te rachunki chciałem. Kiedy będą pierwsze rachunki z PKS-u za
nowego roku przecież jest.
Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu burmistrza Wielunia, pana Pawła Okrasa.
Panie przewodniczący, szanowni państwo. Otóż pierwsza taka fundamentalna, wydaje mi się, teza, którą możemy śmiało postawić, jest następująca. My nie jesteśmy w stanie, proszę państwa, zapewnić wszystkim mieszkańcom wszystkich ich potrzeb związanych z dojazdem do ich potrzeb komunikacyjnych. Bo te potrzeby są różne. Ci, którzy pracują, mają potrzeby, żeby pracować. Ci, którzy pracują na zmiany i mają pracę w godzinach 6, 14, 22, oni chcieliby dojeżdżać w tych godzinach do pracy. Ci, którzy pracują na godzinę 7, też chcieliby mieć inne godziny dojazdu. Są tacy, którzy pracują na 8, są tacy, którzy w sklepach pracują od 9, prawda? Wszystkich potrzeb państwa nie jesteśmy w stanie, mówiąc tak, dużym językiem ogarnąć. To jest wykluczone. My musimy oczywiście starać się, żeby te potrzeby, które mieszkańcy mają, one były też dopasowane do naszych możliwości finansowych. I tak jak powiedział pan radny Majchel i pan radny Kępiński, abyśmy nie wozili w pustych przestrzeni w autobusach. I no myśmy, proszę państwa, nad tą siecią połączeń pracowali dosyć długo. I też odpowiadam na pytanie poniekąd radnego Psuj, który oczywiście nie może sobie swoje wypowiedzi nie zacząć od takiego ataku tutaj na mnie. I przy każdej okazji próbuję ten atak uskuteczniać. To ja panu powiem tak, że oczywiście pracownik urzędu, który jeździł i brał dane, to te dane są częścią tego studium transportowego po prostu. On jeździł i to wchodziło, poszedł na urlop i po prostu pracował poza tą pracą. Zamiast pracować w urzędzie, w urlop poświęcił na to, żeby te dane zbierać. To tak to wyglądało. Także te dane są bardzo dobrze zweryfikowane. I teraz my, proszę państwa, mamy sobie spotkanie w środę, gdzie sołtysi otrzymali od nas oczywiście rozkłady jazdy w komunikacji miejskiej i na środę sołtysi mają przygotować swoje
propozycje z tym związane, swoje uwagi z tym związane. Oczywiście pewnie wszystkich tych uwag nie jesteśmy w stanie zrealizować, ale te, które wydają się najbardziej rozsądne i najbardziej logiczne, to one staną zrealizowane. I nie mam nie wchodzić w szczegóły, ale jeżeli tutaj pada pewien żal, że znika dojazd, możliwość dojazdu do dworca PKP, to proszę Państwa, no, dworzec PKP obsługują dwie linie autobusowe. Linia A i linia C. No i linii C jest, proszę Państwa, są kursy, tak, które dojeżdżają na Wielu Dąbrowa 6.42, 7.40, 9, 10.30, 12.15, 13.55, 15.15, 16.06 i 17.12. A linią A dojeżdżają po 6.42 i 16.07, 16.40. Czyli jest 11 autobusów dojeżdża w ciągu całej doby na
przesiąść.
Oczywiście trzeba może dojść kawałek, prawda? No bo jeżeli jedzie linia C ulicą PWW, no to trzeba będzie przejść trochę, no ale dojeżdża. To nie jest tak, że ktoś będzie musiał iść ze Starych Sadów na dworzec PKP, bo ma możliwości. To proszę Państwa, natomiast te linie były schudzone dlatego, że po prostu w tych godzinach na dworzec PKP no nie jeździł nikt, albo prawie nikt. I to te dane mamy, dlatego możemy się oczywiście spotkać z Komisją Prawa i Porządku Publicznego i te dane pokażemy dokładnie ile osób jeździło w poszczególnych dniach, bo to inaczej wygląda w dni robocze, inaczej w świecie. Panie Janek, wymienię, bo to zrobię może. Proszę Państwa, i teraz tak, oczywiście padło pytanie, czy po tym, jak jest komunikacja bezpłatna, czy my widzimy, że czy mamy dane. No dane nie mamy, bo jedyne dane, które wyjdą, no to jakikolwiek bilet. Natomiast w przetargu nowym, który lada moment ogłosimy, i też mówię dlatego lada moment, że musimy do tego przetargu wpisać dokładną ilość kilometrów, które będą obowiązywać. A ta ilość kilometrów się wiąże tylko z trasami, proszę Państwa. No i to są tak proste, elementarne rzeczy, że aż mówię, że musimy do tyle miesięcy, ponieważ w momencie, w którym została prowadzona komunikacja bezpłatna, zgłosiło się sołectwa o to, aby do nich rozszerzyć komunikację. Stąd trzeba było przygotować te trasy. I stąd to wynika, że się to przesunęło. Natomiast jak będziemy mieć ostateczną ilość kilometrów już wyliczoną, wtedy ogłosimy przetarg i w tym przetargu zostaje przyjęty zapis, że w każdym autobusie musi być kamera. Czyli my będziemy wiedzieć dokładnie, ile osób będzie w każdym kursie. Podobnie jak są kamery, które dzieci w przedsiębiorstwach komunalnych zbierają odpady, bo też były problemy, że przyjechało wcześniej, ktoś nie wstawił. Są kamery odcięły całkowicie z prawa reklamacji. Wiadomo było, podjechała ekipa o tej godzinie, nie było pojemnika, sorry Gregorze, prawda? Na samo tutaj będą kamery, w przetargu mamy to wpisane, że musi operator mieć w każdym pojeździe kamerę, żebyśmy wiedzieli dokładnie ile tych pasażerów jeździ i żeby już niepotrzebnie w szczegóły nie wchodzić. Proszę Państwa, my nie uważamy, że jesteśmy...
Panie Radny Kucharski, Panie Radny Korpal, proszę ewentualnie w przerwie rozprowadzić rozmowy, bo to przeszkadza w prowadzeniu sesji, jak również występowanie tutaj panu burmistrzowi.
Nie, bo są pytania do mnie, a powinny tak. Nie słucha, także to pytanie trzymam przerwę.
Proszę kontynuować.
Proszę Państwa, generalnie my nie uważamy, że ten rozkład jest idealny. On na pewno nie jest idealny. On musi być modyfikowany, no bo po prostu tworzą go ludzie, ludzie też mogą pewne rzeczy przeoczyć, pewne rzeczy mogą nie uwzględnić. Stąd ten rozkład pojawił się wcześniej, dwa tygodnie praktycznie, może niecałe dwa tygodnie przed terminem, żebyśmy właśnie zgłaszali te sugestie ze strony i do mnie przychodzą sołtysi i mówią i te rzeczy będą poddane analizie. i kilka linii, tak jak mówiłem, będzie już modyfikowanych. Jeżeli Państwo macie takie uwagi, to proszę złożyć je na piśmie, do której linii się odnosi. Będziemy to analizować, jeżeli będzie taka potrzeba, to jeżeli złożymy to 1 kwietnia, że nie, to od 8 kwietnia, ale chcemy już, żeby na bazie tego dokumentu pracować, żeby na bazie tego dokumentu zrobić przetarg. Jeżeli się w trakcie okaże, że otwieramy Wieluń Dąbrowa i tam będzie duży prawda, przepływ ludzi, którzy będą korzystać z zajęć, to nie ma problemu, żeby wtedy tą linię rozszerzyć. Naprawdę, to nie jest kwestia zamknięta i też chcemy zrobić sobie tak, żeby była możliwość takiej rezerwy kilometrowej co do ewentualnego zwiększenia potem bez przetargu tych ilości, które będą potrzebne. Także wszystkie uwagi, proszę Państwa, bardzo proszę, żeby one na piśmie wpłynęły do nas, im szybciej, tym lepiej. Chcielibyśmy do środy, tak jak jeszcze sołtysi mają nam wyrazić swoją opinię, żebyśmy do środy zebrali wszystkie materiały i w czwartek, piątek podjęli ostateczną decyzję co do kształtu tej komunikacji miejskiej. Jeżeli się okaże, że jesteśmy gotowi i tych modyfikacji nie potrzeba zbyt wiele, to ruszał 1 kwietnia, jeżeli się okaże, że modyfikacji jest na tyle dużo, że trzeba będzie coś, co wtedy je ruszy, to tydzień albo dwa po. Proszę, żeby do środy wpłynęły do nas wszystkie Państwa postulaty w tej sprawie.
Dziękuję bardzo Panu Burmistrzowi. Natomiast jeżeli chodzi o to, co Pan Radny Ciosek pytał, czy więcej osób korzysta z komunikacji miejskiej w związku z prowadzeniem darmowej komunikacji nieodpłatnej na terenie gminy Wieluń, to ja tak to obserwując autobusy komunikacji miejskiej i ilość osób, która czeka na przystankach, to wizualnie widać, że jest to około 30-40% więcej osób korzysta niż korzystało, kiedy komunikacja była odpłatna. Na przystankach w godzinach porannych czy popołudniowych widać, ile osób czeka. Jest to około 30-40% mieszkańców więcej. I myślę, że to właśnie świadczy o tym, że decyzja była jak najbardziej słuszna. Pan radny Grzegorz Kucharski chciałby ponownie zabrać głos. Bardzo proszę. Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Pan burmistrz, szanowni państwo, radny, pan burmistrz, część radnych, no, oczekuje, dzisiaj kiedy mówi, że nie dogodzimy wszystkim mieszkańcom, nie ma takiej możliwości, żeby dogodzić. Artykuł 7 ustawy o samorządzie mówi o zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty do tych zadań gminy należy w punkcie 4, proszę Państwa, lokalny transport zbiorowy. Ja nie doczekałem się tak naprawdę w tym momencie odpowiedzi na zadane przez siebie pytanie od Pana Burmistrza. Ja rozumiem, że każdemu jednemu nie, ale zadaniem gminy jest to, żeby jak największa liczba osób była zadowolona, miała możliwości docierania z domu do pracy, z domu do szkoły i na odwrót. Dlatego jeszcze raz apeluję i proszę w imieniu mieszkańców, aby linia A i druga linia C, które to autobusy komunikacji miejskiej docierały na ulicę kolejową, żeby ją przywrócić. I to jest wniosek i mam nadzieję, że nie będę już musiał Panu Burmistrzowi tego wniosku pisemnie przedkładać, jak Pan tu teraz mówi, to się odczytałem, tylko składam to teraz na sesji, żeby przywrócić dojazd autokaru komunikacji miejskiej na ulicę kolejową. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Podobnie
ja odpowiem Panu Radnemu, otóż ja Panu mówię, że linia A dojeżdża na Wieluń. Dojeżdża na Wieluń Dąbrowa. Linia A
darmowa.
Linia A darmowa dojeżdżają, tak. Trzy autobusy dojeżdżają do... Musi mi Pan czytać to, proszę.
Panie Burmistrzu, czytam tak. Dojeżdża... Linia A została skrócona. Znaczna część usług, które skończyły się na przystanku PKP Dąbrowa, kończyć się będzie na przystanku przy ulicy Wojska Polskiego. Jest to prasy czytam. Dziękuję.
Proszę Pana, ja Panu czytam dokładnie, jak wygląda rozkład. Otóż może Pan dojechać na Wieluń Dąbrowa do PKP Dąbrowa linią A, proszę Pana, o godzinie 6.42. Może Pan dojechać o 16.07, o 17.10. Oprócz tego może Pan dojechać na dworzec Dąbrowa, proszę Pana, jak Pan...
Złożyłem
wniosek. Ja Panu czytam, kiedy Pan może dojechać, o 6.42, 7.40, 9.00. Niech Pan słucha, proszę Pana, bo tu są, mówiła Pan, bo najpierw Pan może dojechać na Wieluń Dąbrowa.
Panie Radny...
O 10.00. Z jakiego widoraza, proszę Pana, z jakiego widoraza?
Panie... Panie Radny Struja i Panie Radny Kępiński, burmistrz odpowiada Państwu na pytania, potem Państwo macie pretensje, że nie udzielono odpowiedzi, ewentualnie żeście nie usłyszeli pełnej odpowiedzi. Proszę umożliwić burmistrzowi udzielić odpowiedzi.
Ja nawet odpowiedziałem wcześniej, tylko że panowie byli zajęci dyskutą między sobą, po prostu tego nie słuchajcie, to powtarzam jeszcze raz, że jest do dworca PKP dojeżdża 11 autobusów w ciągu całego dnia. Między godziną 6.40, 5.40, a 17.12. Tyle jest autobusów. Uważam, że to jest właściwie na scenie komunikacji w tamtym sektorze, które zabezpiecza dojazd zarówno do przychodni, które tam są, jak i do mleczarni, która tam jest i ewentualnie na wielu doprowadzi, jeżeli tam jest.
Dziękuję bardzo panu burmistrzowi za wyjaśnienie i udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania, które zostały zadane. Podsumowując dyskusję, tak jak tu burmistrz zwrócił się do Państwa, do wszystkich, aby jeszcze w przyszłym tygodniu, najpóźniej do środy, jeżeli są jeszcze jakieś właśnie propozycje, ewentualnie propozycje modyfikacji, czy to godzin, czy ilości kursów, to składać to na piśmie tutaj do Urzędu Miejskiego i w zależności już od zasadności, to jeszcze ten rozkład jazdy może ulec modyfikacji. I myślę, że to jest chyba ten cel, który był jakby tutaj uświęcał nam, żebyśmy tą dyskusję odbyli. Także proszę, tutaj jeszcze jest kilka dni, aby swoje jeszcze jakieś wnioski i modyfikacje składać. Zamykam ten punkt porządku obrad i przechodzimy do rozpatrzenia punktu 11 porządku. To jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu gminy Wieluń. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem został Państwu przedłożony. Komisja Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Pań i Panów Radnych pragnie zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Proszę Wiceprzewodniczącego Pana Krzyszka Dymy o odczytanie projektu uchwały.
Uchwała nr 52 /501/18 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie wyrażania zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu gminy Wieluń. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 35/373/05 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 2 grudnia 2005 roku w sprawie zasad udzielania zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu gminy Wieluń zmieniającej uchwałę nr 15/181/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku uchwala się, co następuje.
Dziękuję. Pełny tekst uchwały mają Państwo radni przed sobą. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 18 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymuje od głosu? W głosowaniu udział wzięło 18 radnych. 18 radnych głosowało za podjęciem uchwały, a zatem stwierdzam, że Rada Miejska uchwałę podjęła. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 12. To jest przyjęcie sprawozdania z działalności zespołu interdyscyplinarnego w Wieluniu i realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Wieluń na lata 2016-2020, za rok 2017. Sprawozdanie zostało sporządzone i przedłożone Wysokiej Radzie. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Pań i Panów Radnych pragnie zabrać głos w dyskusji? Nikt się nie zgłasza. Wobec powyższego przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem sprawozdania, proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 radnych głosowało za przyjęciem sprawozdania. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymuje od głosu? W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. 19 radnych głosowało za przyjęciem sprawozdania, a zatem stwierdzam, że Rada Miejska sprawozdanie przyjęła. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 13 porządku. To jest przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Wieluń za 2017 rok. Sprawozdanie zostało sporządzone i przedłożone Wysokiej Radzie. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań, panów radnych chciałby zabrać głos nad przedłożonym sprawozdaniem? Nie widzę. Wobec powyższego przechodzimy do przyjęcia sprawozdania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Wieluń za 2017 rok. Proszę o podniesienie ręki. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 radnych głosowało za przyjęciem sprawozdania. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. 18 radnych głosowało za przyjęciem sprawozdania, a zatem stwierdzam, że Rada Miejska sprawozdanie przyjęła. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 14 porządku, to jest przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w gminie Wieluń za 2017 rok. Sprawozdanie zostało sporządzone i przedłożone Wysokiej Radzie. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań, panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji nad przedłożonym sprawozdaniem? Nie widzę. Przechodzimy do przyjęcia sprawozdania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w gminie Wieluń za 2017 rok? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? 18 radnych głosowało za przyjęciem sprawozdania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosowania? W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. 18 radnych głosowało za przyjęciem sprawozdania. Zatem stwierdzam, że Rada Miejska sprawozdanie przyjęła. Przechodzimy do przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu za rok 2017. Sprawozdanie zostało sporządzone i przedłożone Wysokiej Radzie. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań, panów radnych chciałby zabrać głos nad przedłożonym sprawozdaniem? Zgłasza się pan radny Zdzisław Czerniak. Pan radny Janusz Ciosek.
Nie ma.
Na razie więcej zgłoszeń do dyskusji nie ma. Zabranie głosu proszę pana radnego Zdzisława Czerniaka.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, szanowni goście. W tym sprawozdaniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest taki punkt 2.10 zdarzenia klęskowe. Faktycznie jest wzmianka o zjawisku atmosferycznym pod nazwą orkan Xawery. Akurat w moim rejonie ten orkan trochę szkód wyrządził. Były zgłoszenia do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, do pana burmistrza i były to sprawy tego typu, jak pozrywane częściowo dachy budynków gospodarczych, porozrywane tunele foliowe i z tego co dobrze się orientuję, to chyba jedna osoba tylko otrzymała pomoc Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. I teraz, co musi się zadziać, żeby z jakiejś tam jakiejkolwiek pomocy skorzystać, no bo przy innych sytuacjach pani ówczesna premier Beata Szelbon, on tak hojnie każdej rodzinie poszkodowanej oferowała po 6 tysięcy złotych. Tu w tym przypadku po prostu nie można uzyskać nawet złotówki. I czym to jest obwarowane, żeby z takiej pomocy korzystać? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. O zabranie głosu proszę pana radnego Janusza Cioska.
Tak, dziękuję panie przewodniczący. Ja bym chciał się odnieść do tych lokali, gdzie mieszczą się te referaty świadczeń rodzinnych, jego przynajmniej przy ulicy Opólnej, te panie tam siedzą po prostu tak mocno zagęszczone w tych biurach, że nie mają możliwości nawet ci interesanci, jak to się mówi, usiąść i spokojnie porozmawiać na temat bardzo trudnych, ważnych życiowych spraw. Należałoby właściwie tą bazę lokalową całkowicie zmienić, może i Opólną, może i Połowu, tam gdzie na Połowu, bo ale to, że wejście dla osób niepełnosprawnych jest dosyć utrudnione. I tu bym w tym miejscu bym prosił o zajęcie się tam właśnie tą bazą lokalową w sprawie tych świadczeń rodzinnych. Zobaczmy, że bardzo dużo ta pomoc społeczna tutaj obsługuje znaczną, jak to się mówi, grupę mieszkańców, którzy znajdują się w naprawdę trudnej sytuacji życiowej i muszą niestety w obecności innych osób też żalić się i mówić o swoich sprawach prywatnych, co czasami jest dosyć ciężko, żeby to w obecności innych osób postronnych, a nie tylko ta osoba zainteresowana, czy kierownicza, czy osoba, która jest, można powiedzieć, tą środowiskową. Musiały te osoby też wiedzieć na ten temat o tych sytuacjach dosyć ciężkich. Ja tak patrzę jeszcze na te finanse bo były też pytania na Komisji Prawa i Porządku Publicznego o zasiłkach stałych. Chciałbym pewną uwagi pewien mit, który może funkcjonuje. Jak ktoś ma osobę niepełnosprawną, ile to on tam dostaje do podatków, ile możliwości ma utrzymania osoby niepełnosprawnej. Chciałem powiedzieć, że na miesiąc te 153 zł do 18 roku życia, 153 zł w stosunku do tych, co teraz słyszymy, tych informacji o premiach rządowych, o różnych tam innych dodatkach i 65 tysięcy w skali nawet rocznej, to 153 zł w skali miesiąca dla osoby niepełnosprawnej to jest po prostu kpina. No niestety do 18 roku życia te osoby tylko tyle dostawają i te rodziny takie pieniądze otrzymują. Ja się spotkałem też osobiście z tego, że wy tam jakoś sobie radzicie, bo macie dużo, dostajecie tej pomocy finansowej od państwa, od tego. Nie ma nic, kompletnie nie ma nic. Nie widzę programów, które faktycznie nawet nie w gminie były. Taki prosty program, niepełnosprawny plus. No nie ma takich programów. Jest senior 65 plus, jest rodzina 3 plus, a tu zostaje ta właśnie taka sytuacja. I osoby niepełnosprawne w rodzinie, które się opiekują. I to też mówię w kontekście właśnie tej dyskusji teraz o aborcji. Jak wygląda, może tak to nie dotyczy naszej gminy, ale mówię w kontekście, można powiedzieć, tych ustaw rządowych, które są wprowadzane, że praktycznie mówi się o jednej stronie medalu, a nie pomaga się tym matkom, które będą rodzić ewentualnie osoby niepełnosprawne. Nie ma żadnej pomocy ze strony państwa, a w szczególności ze strony gminy, bo gmina praktycznie gospodaruje tymi środkami, które są odgórnie przyznawane. I może te kwoty tu są bardzo wysokie, że ta pomoc jest z gminy naprawdę bardzo wysoka, ale jak patrzę teraz na program 500+, w tym 500+ więcej to praktycznie kosztuje niż właśnie ta pomoc typowa tak, w losowych sprawach naprawdę położenia tragiczne, bo jeżeli osoba dostaje 153 zł na miesiąc niepełnosprawna, a matka, która się będzie opiekować przez całe życie tą osobą i dostaje emeryturę poniżej, emerytury najniższe 85%, praktycznie są.
Ja też chcę.
Dziękuję bardzo.
Za dużo widać. Tak jest.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z panów radnych chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji nad przedłożonym sprawozdaniem? Zgłasza się pani radna Honorata Freus Grzelak. Więcej zgłoszeń nie ma. Lista mocy zostaje zamknięta. Proszę o zabranie głosu panią radną Honoratę Freus Grzelak.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni państwo. Radny Ciosek powiedział, że może też by było właśnie warto pomyśleć o tym programie osoby niepełnosprawne plus, choćby nawet z tego, żeby mogły korzystać z basenu bezpłatnie. Tak są to osoby skrzywdzone, a korzystając z ulgi bezpłatnego korzystania z basenu, to też dla nich by to dużo dało, a gmina naprawdę by nie straciła z tego tytułu dużo. A dla nich nawet w ramach takich rehabilitacji korzystania bezpłatnego to też by to jednak było jakąś że my jako radni czy też zauważamy ten problem. Tutaj też powinniśmy z tym kierunku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Obecna na sali obrad jest pani kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu, pani Zdzisława Warych. Bardzo serdecznie witam panią. Dziękuję za przygotowanie i przedłożenie sprawozdania i bardzo proszę odpowiedzieć na pytania tutaj, które padły w trakcie dyskusji. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, panie przewodniczący, panie burmistrzu. Pytanie pana Czerniaka dotyczyło zdarzeń tęsknot. Otóz dlaczego akurat można było pomóc w taki, a nie sposób? Konkretnie przy tym orkanie Xaveryn, który z, w wyniku którego zdarzenia, które miało miejsce, zostało uznane za zdarzenia klęskowe, mogły być te zdarzenia uznane według konkretnych ministerialnych zasad, gdzie wskazano wyraźnie, że musiałoby to być albo budynki mieszkalne, albo budynki gospodarcze, a więc nie folie. Trzeba się było odnieść do tego, czym jest budynek, które służyły do przechowywania produktów, przedmiotów związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Także tylko wyłącznie to było wyraźnie powiedziane i te zasady też były niedostępne. Także u nas skorzystały trzy rodziny, które kwalifikowały się do tego ministerialnych zasad do zarejestrowania jako klęska żywiołowa. Zdarzeń, ponieważ to jest jednocześnie to zdarzenie losowe, prawda, więc zdarzeń mieliśmy więcej. Z funduszy gminnych pomogliśmy jeszcze dwóm rodzinom, gdzie jedna rodzina zgłosiła się bardzo późno, kiedy już nie było możliwości odzyskać tych środków, ale uznaliśmy, że trzeba jak najbardziej pomóc. I druga rodzina, która poniosła szkody też na budynku gospodarczym, ale w wyniku innej wichury. Pod koniec października była jeszcze jedna solidna wichura, ale to już nie było podciągnięte pod zdarzenie klęskowe, więc tutaj z tych środków zewnętrznych nie można było skorzystać. Kwota, jaką państwo tutaj macie, to jest strona szósta sprawozdania w ostatniej pozycji w tabelce zdarzenie klęskowe rodziny 3, kwota 12 300. To była kwota odpowiednio rozdzielona między te rodziny. Środki odzyskane zostały z funduszy wojewody. Także wyraźne zasady, co mogliśmy zrobić. Nie można było inaczej potraktować. Natomiast pytanie drugie, no nasze pytanie, taka sugestia o naszych zasobach lokalowych. Troszeczkę poszerzyły się nasze zasoby o lokale przy ulicy Reformackiej i to nam też troszeczkę miejsca dołożyło, natomiast rzeczywiście no, pracujemy po kilka osób, tak, w jednym pomieszczeniu, więc to, o czym pan radny wspominał, no nie ma może tej intymności rozmowy. Natomiast korzystamy, pracownicy korzystają, no tylko pomieszczeń, które akurat są wolne, na przykład pomieszczenie, w którym pracuje radca prawny, który nie jest codziennie i nie we wszystkich godzinach naszej pracy, więc też korzystamy z pomieszczenia pojedynczego, żeby z osobą porozmawiać. Przede wszystkim jest wywiad środowiskowy, więc pracownik idzie do domu do tej osoby tam. Przeważnie te warunki są, ale czasem intymności też nie ma. Także na pewno gdyby się udało, żeby miejsca było więcej i przede wszystkim dla pojedynczego pracownika socjalnego możliwość tej rozmowy zawsze, na pewno byłoby to dla naszych podopiecznych lepiej. Natomiast no, pracujemy w takich lokalach, jakie są, staramy się ludziom udostępnić możliwość rozmowy z pracownikiem w warunkach no, jak najlepszych. I korzystamy, więc pomieszczeń, które w danym momencie są wolne. Pracownicy też w dużej części swojego czasu są poza siedzibą swojej pracy, są w terenie i też jest możliwość do skorzystania z innego miejsca. Natomiast oczywiście no, warunki nie są łatwe. Od początku jest ciasno. I gdyby była kiedykolwiek możliwość, to na pewno to się zadzieje i będzie wtedy dla naszych podopiecznych lepiej. No na razie staramy się zapewnić, co jest możliwe, tak jak pan wspominał, pan Czosek, o świadczeniach rodziny dla osób niepełnosprawnych. Rzeczywiście bezpośrednio dla tej osoby, to w ogóle jak się u nas na naszym terenie zajmuje samodzielny referat świadczeń rodziny w ulicy Teobu 14, tam bezpośrednio dla osoby niepełnosprawnej, czyli są te zasiłki, te pojedyncze, tak? No to jest wszystko zgodnie z ustawami, to jest wszystko budżet państwa. Tutaj nie ma środków innych zaangażowanych w te formy świadczeniowe. Natomiast jeżeli trzeba też wspomnieć o osobach, które opiekują się tymi dziećmi, a które nie pozostają zatrudnieni, są tak zwane świadczenia pielęgnacyjne, są zasiłki dla opiekuna i to już są dużo większe kwoty niż bezpośrednio dla tej osoby ten zasiłek 153 zł. No ale jeżeli rodzic czy opiekun pozostaje zatrudnieni, no to wtedy już takiej pomocy nie ma, prawda? Także wtedy jest to, co pan powiedział. Tutaj pani radna również mówiła o tym, no gdyby ktoś, no jeżeli będzie jakakolwiek możliwość. Przede wszystkim to co państwo oferuje, to co jest możliwe, wszystko oczywiście jak w każdym gminie na naszym terenie realizowane. Co my możemy jeszcze, no my na przykład też może warto zauważyć przy tej okazji, że w naszej gminie są dwie placówki, gdzie są świadczenia dla osób niepełnosprawnych realizowane jako taki dzienny pobyt. To jest Warsztat Terapii Zajęciowej w strukturach naszego ośrodka. Tam są osoby niepełnosprawne ze znacznym 21,4 z umiarkowanym stopień niepełnosprawności, dobywa się terapia zajęciowa dla tych osób. Jest środowiskowy dom samopomocy w Wieluniu również, gdzie są osoby jeszcze no, z różnymi zaburzeniami psychicznymi. Tam przebywa 40 takich osób. Także no, jest ta dostępność dla pewnej grupy, no, może nie dla wszystkich, ale no, na przykład jeśli chodzi o warsztaty terapii, to te trzy osoby przeważnie oczekują jeszcze na przyjęcie. W środowiskowym domu nie się wydaje, że jest tak mniej więcej około tylu osób. Także też nie jest tak bardzo dużo oczekujących tych osób. Osoby nie są na zawsze, też się zmieniają, próbują się usamodzielnić. Także z czasem ktoś się też doczeka, kolejna osoba miejsca. Natomiast no to są te dwie formy, które u nas też się dzieje, tak? To co mamy już. A na pewno jeżeli cokolwiek będzie możliwe jeszcze, to na pewno jest warte do zawsze do zrobienia dla osób, które obdarzają nas wielką miłością, ale my musimy im dać opiekę i wszystko, co potrzebują także. Dziękuję. każda inicjatywa na pewno jest warta przyjęcia na uważanie, że to takie możliwości się znajdą.
Dziękuję. Pani kierownik. Więcej głosów, dyskusji i pytań nie ma. Bardzo dziękuję jeszcze raz za przybycie na dzisiejsze posiedzenie Rady Miejskiej i za przedłożenie sprawozdania. Jednocześnie pragnę tutaj wyrazić podziękowanie za trud i pracę, którą wykonuje Miejska Gmina Ośrodek Pomocy Społecznej, bo rzeczywiście świadczy szereg usług, świadczeń dla mieszkańców terenu całej gminy. Więc na pewno Państwa rola jest bardzo, bardzo ważna i praca, którą wykonujecie, jest bardzo ważna dla naszego społeczeństwa i dla naszego miasta i gminy. Bardzo dziękuję na ręce Pani Kierownik i wszystkich pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Dziękuję bardzo.
Przechodzimy do głosowania, przyjęcia sprawozdania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu za rok 2017, proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 20 radnych. Obecnych na sali obrad jest 20 radnych. 19 radnych głosowało za przyjęciem sprawozdania. Obecnych na sali obrad jest 19 radnych, a zatem stwierdzam, że Rada Miejska jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 16 porządku, to jest przyjęcie sprawozdania za rok 2017 z realizacji 3-letniego programu wspierania rodziny w gminie Wieluń na lata 2015-2017. Sprawozdanie zostało przedłożone Wysokiej Radzie. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji nad przedłożonym sprawozdaniem? Nie ma, nikt się nie zgłasza do dyskusji, a zatem przechodzimy do przyjęcia sprawozdania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem sprawozdania za rok 2017 z realizacji 3-letniego programu wspierania rodziny w gminie Wieluń? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? 3, 4, 5, 6, 7, 19 radnych głosowało za przyjęciem sprawozdania. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymuje od głosu? W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 19 radnych głosowało za przyjęciem sprawozdania. Nikt nie był przeciwny. Jeden radny wstrzymał się od głosu. A zatem stwierdzam, że Rada Miejska sprawozdanie przyjęła. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 17 porządku, to jest przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Wieluń w roku 2017. Sprawozdanie zostało sporządzone i przedłożone Wysokiej Radzie. Otwieram dyskusję, czy ktoś z Panów Radnych chciałby zabrać głos nad przedłożonym sprawozdaniem. Nikt się nie zgłasza do dyskusji, a zatem przechodzimy do przyjęcia sprawozdania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Wieluń w roku 2017? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.
Janek.
8. Janek. 17 radnych głosowało za. Kto jest przeciwnych? Przeciwny? Kto się wstrzymuje od głosu? W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. 17 radnych głosowało za przyjęciem sprawozdania. A zatem stwierdzam, że Rada Miejska sprawozdanie przyjęła. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 18. To jest informacja o osiągnięciach placówek kultury za 2017 rok, dla których organem prowadzącym lub organizatorem jest gmina Wieluń. Informacja została przedłożona Wysokiej Radzie. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań, panów radnych pragnie zabrać głos w dyskusji? Zgłasza się pan radny Jan Kępiński. Pani radna Bożena Żurek. Więcej zgłoszeń dyskusji nie ma. Lista mówców pozostaje otwarta. O zabranie głosu proszę pana radnego Jana Kępińskiego.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado, szanowni goście. Temat mi bliski. Może zacznę od biblioteki miejsko-gminnej. Zwróciłem uwagę, że biblioteka pozyskała 50 094 złote środków zewnętrznych. I zwróciłem uwagę na to, że prowadzone są w tej bibliotece różnorodne zajęcia. Literackie, klasyczne, teatralne, informatyczne, rękodzielnicze i śpiewacze. Bardzo dużo, prawda? 1390 osób. Czyli w tym przypadku brakuje. Zresztą bywam w bibliotece na spotkanie, mam tu możliwość dokonania jakichś tam koncertów. To wspaniale tutaj był dyskusyjny. Dyskusyjny klubu książek. 11 spotkań było zorganizowanych z autorami książek, a w szczególności tych, którzy piszą
wiersze.
I teraz muszę tutaj powiedzieć, panie radny Dyna, że się bardzo cieszę, że właśnie zespół Czerenka w waszej miejscowości, który teraz przy bibliotece, przy filmie bibliotece. Ludzie o dość sukcesy reprezentuje naszą gminę, promuje tą gminę w ten zresztą na sposób. Stąd też musimy o ten zespół dbać jako Czerenka.
Tak. Nie mam głosu.
Wróciłem do uwagi, że odwiedziło wraz z filiami naszą kierownicę, tak pisze pani, 62 310. Czyli spełnia swoją rolę właśnie w bibliotece. Natomiast o Domu Kultury czy bibliotece, czy Muzeum Ziemińskiego, jestem w Radzie Muzeum, stąd też również mogę powiedzieć o tym, że mam możliwość oceny, zresztą odwiedzam Muzeum, to wiem to. Ale muszę jeszcze Państwu przedstawić taką, że nasz dyrektor Muzeum Ziemi Bielskiej nie tak ma uznanie województwa. Ma uznanie województwa. I został właśnie ponownie wybrany na prezesa właśnie tych muzeów oddziału tego łódzkiego. I cieszę mnie się bardzo, że właśnie nasz
prezes Ludu Dugu.
Więc ja tutaj nie będę, nie mówię, to jeszcze tylko wspomnę, że frekwencja stałych wystaw, proszę Państwa, zarówno w Wieluniu, jak i w Gorzarowie, wynosiła 19 540, które odwiedziło nasze wystawy naszą wystawę.
Dziękuję bardzo. Zabranie głosu proszę panią radną Bożenę Żurek.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni zebrani. Ja tylko chciałam dołączyć się do tego, co powiedział tutaj pan Kępiński i wyrazić jak gdyby opinię Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, bo tym się zajmowaliśmy na naszym posiedzeniu. I naprawdę ogromne słowa uznania dla dyrektorów i wszystkich pracowników za pomysłowość w organizacji zajęć. Jest tak szeroka oferta i tak różnorodność tych zajęć, że począwszy od najmłodszych do najstarszych, każdy znajduje tam coś dla siebie. I ważne jest to co tutaj pan Kępiński już przytaczał, konkretne liczby tych osób odwiedzających zarówno muzeum, bibliotekę jest ogrom, również Dom Kultury też oferuje na tyle różnych imprez, zajęć, jest tak ciekawie myślę w gminie Wieluń, że pieniądze, które dokładamy z gminy do placówek kulturalnych, na pewno te pieniądze owocują i warto było te pieniądze przeznaczyć w ubiegłym roku na tę imprezę. Także ogromne podziękowania dla dyrekcji i pracowników placówek kulturalnych działających w gminie Wieluń. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. A ja w imieniu, myślę, że całej Rady i wszystkich mieszkańców również dołączam się podziękowania za trud, pracę, za pomysłowość, kreatywność wszystkich dyrektorów jednostek kultury na terenie naszej gminy. Wielkie podziękowania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Rada Miejska informację o osiągnięciach placówek kultury za rok 2017 przyjęła. Czy ktoś z Państwa radnych zgłasza sprzeciw do przedłożonej informacji? Nie ma. Wobec powyższego informuję Wysoką Radę, że Rada Miejska przedłożoną informację przyjęła. Przechodzimy do punktu 19. To jest informacja dotycząca wydatków na promocję gminy Wieluń, koszty imprez i uroczystości w 2017 roku. Informacja została sporządzona i przedłożona Wysokiej Radzie. Otwieram dyskusję, czy do przedłożonej informacji mają Państwo jakieś zapytania? Bardzo proszę. Nie słyszę wobec powyższego, nie widzę wobec powyższego. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Rada Miejska przedłożoną informację przyjęła do wiadomości. Czy ktoś z Państwa zgłasza sprzeciw? Nie widzę wobec powyższego. Informuję, że Rada Miejska przedłożoną informację przyjęła do wiadomości. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 20. Jest to informacja dotycząca realizacji na terenie gminy Wieluń programu działań na rzecz osób powyżej 65 roku życia pod nazwą Wieluń sprzyja seniorom 65+ za 2017 rok. Informacja została sporządzona i przedłożona Wysokiej Radzie. Otwieram dyskusję, czy do przedłożonej informacji mają Państwo jakieś zapytania? Ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Zgłasza się Pan Radny Janusz Ciosek. Więcej zgłoszeń nie widzę. Proszę o zabranie głosu Pana Radnego Janusza Cioska.
Mam jedno pytanie do Pana Burmistrza. I czy planowałby właśnie w tym programie 60+ i bezpłatne parkowanie dla tych osób?
Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu Burmistrza Wielunia Pana Pawła Okrasa.
Wysoka Rado, oczywiście problem jest taki, że myśmy, jak Państwo pamiętają, w roku 2015 zmniejszyli pierwsze opłaty za parkowanie w centrum miasta, po drugie została zlikwidowana strefa pod strefa B płatnego parkowania, czyli cała ulica Reformacka, całe podwale, ulica Strategiolski, ulica Targowa zostały zwolnione z płatności. Jeżeli my, proszę Państwa, byśmy zwolnili z płatnego parkowania również osoby powyżej 65 roku życia, to wtedy tak naprawdę możemy powiedzieć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że bardzo dużo miejsc w centrum miasta będzie po prostu zapchanych. I idea, która przyświecała w strefie płatnego parkowania, taka, żeby właśnie zwiększyć płynność w centrum miasta, żeby tutaj ludzie, ci, którzy właśnie załatwiają sprawy, nie wiem, na poczcie, w bankach, w sklepach, żeby oni tylko podjeżdżali, a ci, którzy pracują w centrum miasta, no żeby oni jednak mieli alternatywę poza takim ścisłym centrum, bezpłatnego parkowania. I boję się, że gdybyśmy taką zrobili, taki wyjątek, to by sprawił, że ta główna idea by była nierealizowana. Też bezpłatna komunikacja miejska też powinna sprzyjać bardziej temu, żeby ludzie jednak jeździli komunikacją, szczególnie starsi ludzie, żeby jeździli komunikacją miejską, z niej korzystali, a nie z aut osobowych. Natomiast ja się przychylam, czy skłaniam się do takiego pomysłu, aby w centrum miasta umożliwić bezpłatne parkowanie samochodom elektrycznym. Bo oczywiście to nie będzie ani dzisiaj, ani jutro,
Natomiast gdzieś tam docelowo to auto elektryczne wydaje się, że jest taki duży w tej chwili nacisk na tą elektromobilność, że one prędzej czy później zagoszczą w naszych miastach. I te auta no, w ramach takiej promocji powiedzmy przewiduje, że one mogą być, one mogą bezpłatnie parkować. Powiem Państwu jeszcze, że chcemy, dostaliśmy propozycję jednego z przedsiębiorców, aby który chce po prostu bezpłatną możliwość tankowania, ładowania, się powinno mówić, samochodów elektrycznych w centrum miasta. W tej chwili takie miejsce staramy się tutaj znaleźć, wyszukać, żeby taka stacja ładowania samochodów elektrycznych była. I też jeden z naszych przedsiębiorców nam zaproponował wypożyczalnię rowerów elektrycznych, żeby ona też powstała. Także w tym kierunku coś będziemy chcieli zrobić, ale no, nie przewiduję, odpowiadając na pytanie, nie przewiduję, aby osoby 65 plus parkowały w centrach miasta. Jest stworzona ta możliwość bezpłatnego parkowania na rodzin. Na rodzin 3 plus. I tutaj jest możliwość kobiet w ciąży, tak, natomiast już nie będziemy bardziej tej grupy rozszerzać.
Dziękuję bardzo. Więcej głosów w dyskusji nie ma. Jeżeli nie słyszę sprzeciwu, uznam, że Rada Miejska przedłożoną informację przyjęła. Czy ktoś zgłasza sprzeciw do przedłożonej informacji? Nie widzę. Wobec powyższego informuję, że przedłożona informacja została przez Radę Miejską przyjęta. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 21. W porządku, to jest informacja dotycząca realizacji na terenie gminy Wieluń programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Wieluń sprzyja rodzinom 3+, za rok 2017. Informacja została sporządzona, przedłożona Wysokiej Radzie. Czy ktoś z panów radnych chciałby zabrać głos nad przedłożoną informacją? Nikt się nie zgłasza. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Rada Miejska przedłożoną informację przyjęła do wiadomości. Czy ktoś zgłasza sprzeciw? Jest, widzę. Wobec powyższego informuję, że Rada Miejska przedłożoną informację przyjęła do wiadomości. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu... Tak, proszę bardzo.
Zgłaszam wniosek formalny.
Dobrze. Przychylam się do wniosku pana radnego Kaftana, ponieważ no, obrady trwają, jest za 15, pierwsza do godziny pierwszej. Ogłaszam przerwę.